uśmiechem na twarzy.
Zielone gałązki, a na każdej świeczka w stroiku z bibułki stoi choineczka. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami wesołą kolędę, dla niej zaśpiewamy hej, kolęda, kolęda. Kolory tęczowe w pompkach latarenka, choinka w koronach strojna jak panienka. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami wesołą kolędę, dla niej zaśpiewamy hej, kolęda, kolęda. Gra wietrzyk zimowy w sadzie za oknami, strojnicia, choinka słucha razem z nami. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami wesołą kolędę, dla niej zaśpiewamy hej, kolęda, kolęda. Hej, kolęda, kolęda.
O wystrojonej choince śpiewała Łucja Prus. O choince, a w zasadzie o dwóch i o tym, jak przebiegały przygotowania do świąt, traktuje też opowiadanie Renaty Piątkowskiej, które przeczyta Artur Barciś.
Miejsce pod choinką. Jak ja lubię, gdy zbliżają się święta. Babcia piecze wtedy pyszne ciasta, mama nuci kolędy, a w dużym pokoju tata stawia prawdziwą, pachnącą choinkę. W tym roku babcia jak zwykle upiekła też makowiec dla naszej sąsiadki, pani Zosi. Zawsze przed świętami zanosimy jej ciasto i składamy życzenia. Pani Zosia to miła staruszka, o włosach białych jak mleko. Mieszka sama i widać, że cieszą ją nasze odwiedziny.
Wesołych, zdrowych świąt, pani Zosiu, powiedziała mama. I wielu prezentów pod choinką, dodałem. Och, dziękuję wam, moi kochani. No, ale jeśli chodzi o te prezenty, to może być kłopot, bo pod moją choinką niewiele się zmieści. Gałązki sięgają do samej podłogi, powiedziała sąsiadka. A teraz zapraszam do kuchni na herbatę. Tomku, jeśli masz ochotę obejrzeć moją choinkę, to zajrzyj do pokoju, dodała. Zajrzałem i zobaczyłem dużą, starą choinkę. Była ciemnozielona i sztuczna. W niektórych miejscach opadły z niej plastikowe igiełki, więc była trochę łysa. Pani Zosia ozdobiła ją bombkami w kształcie aniołów i księżyców. Takich bombek nie widziałem w żadnym sklepie, musiały być bardzo stare. Choinka została opleciona elektrycznym oświetleniem, ale wiele lampek nie świeciło, miały chyba przepalone żaróweczki. No i rzeczywiście jej gałązki sięgały do samej podłogi. Oj, nie ma tu za wiele miejsca na prezenty, pomyślałem. A gdyby tak te gałązki wiszące tuż nad ziemią odłamać, to zrobiłoby się miejsce na różne paczuszki i pudełeczka. I zaraz zabrałem się do roboty. Gałązki łamały się bez trudu, bo były stare i kruche. Ostrożnie zdejmowałem kolorowe bombki z cieniuteńkiego szkła i wieszałem je na wyższych gałązkach, a te niższe pięknie oberwałem i wtedy pod drzewkiem zrobiło się dużo miejsca. Łamane gałęzie zgarnąłem na kubkę i powstał z nich całkiem spory stosik. Gdy wszystko było gotowe, poprosiłem mamę i panią Zosię, aby obejrzały moje dzieło. Stanęły w drzwiach i zobaczyły oskubaną choinkę, pod którą zmieściłby się teraz prezent wielkości kanapy. Sąsiadka aż przysiadła z wrażenia, a mama zbladła i oparła się o ścianę. No, teraz zmieści się tu mnóstwo prezentów. Może pani już spokojnie czekać na święta, powiedziałem ucieszony. a wieczorem znowu byliśmy u pani Zosi. Tym razem przyszedłem z tatą. Przynieśliśmy piękną nową choinkę, a do tego komplet lampek w prezencie. Tata zaofiarował się, że zaraz ustawi choinkę w pokoju i założy nowe oświetlenie. Przeprosiliśmy też za zniszczenie drzewka. Ale pani Zosia nie chciała słuchać żadnych przeprosin. Powiedziała, że miałem dobre zamiary, a to jest najważniejsze. Dziękuję za to piękne drzewko. Będzie mi służyło przez całe lata, powiedziała z uśmiechem. A tej starej choinki nie wyrzucę. Jakoś mi szkoda. Postanowiłam, że postawię ją na balkonie. Niech ją ozdobi padający śnieg, dodała pani Zosia. No to będzie pani miała dwie choinki i pod każdą dużo miejsca na prezenty, zachwyciłem się. Rzeczywiście, przyznała staruszka. Tatusiu, pani Zosia jest genialna. Ja bym nie wpadł na taki pomysł. Chodź, tatusiu, szybko idziemy do domu.
Skąd ten pośpiech? Zdziwił się tata.
Jak to skąd? Przecież my też mamy balkon, wyjaśniłem.
Na gałązce choinkowej wiszczą dwa jabłuszka. Przy jabłuszku pierwszym pajac, przy drugim kaczuszka. Pajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzie, a kaczuszka złota jakby kąpała się w miodzie. Choinka, choinka, wesoła choinka, 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 wesoła. Choinka, choinka, wesoła choinka, 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 wesoła. Popatrz, mamo, woła Bartek, jak ten pajac skacze. A czy słyszysz, mówi mama, jak kaczuszka kwacze. Bezustannie kaczka kwacze, posłuchajcie sami. A zajączek tuż, tuż obok rusza wąsikami. Choinka, choinka, wesoła choinka, 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 wesoła. Choinka, choinka, wesoła choinka, 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 wesoła.
Przygotowane na święta choinki będą jeszcze towarzyszyć wszystkim balom, zabawom i innym spotkaniom noworocznym. A dzieci i niektórzy dorośli zastanawiają się, kiedy będzie śnieg. Na to pytanie nie odpowiem. Przytoczę natomiast jedno z opowiadań Edmunda Amicisa z jego książki Serce, powieść dla chłopców, która ukazała się w 1886 roku. Bohater, uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej, opisuje wydarzenia, których jest świadkiem, opisuje swoje wrażenia i przemyślenia, a potem opatruje je komentarzem jego ojciec. Oto opowiadanie Pierwszy śnieg w przekładzie Marii Konopnickiej.
Biało, biało, szary świat zawiało. Biało, biało, w sercach pojaśniało.
Grudzień 10, sobota. Bądźcie zdrowe spacery na Rivoli. Zawitał do nas dobry przyjaciel chłopców. Zawitał pierwszy śnieg. Już od wczoraj wieczora padał miękkimi, szerokimi płatkami, jak kwiatki białych balsamin. Rozkosz była patrzeć dziś rano w szkole, jak puchem osypał szyby i futryny okien. Nawet nauczyciel patrzył i zacierał ręce i wszyscyśmy byli radzi, myśląc o kulach ze śniegu, o ślizgawce i o ogniu na kominku w domu. Jeden tylko Stardi nie dbał, zagłębiony nosem w książce i obiema pięściami podpierając głowę. A jak było ślicznie przy wyjściu, a jaka zabawa! Wszyscy pędzili przez ulicę, krzycząc, nabierając pełne garście śniegu, lepiąc kule i padając w kupy śniegu jak psiaki w wodę. Rodzice, którzy czekali przed szkołą, mieli parasole białe, a miejska straż białe kaski. Po chwili i tornistry nasze były białe. A my wszyscy jakbyśmy powariowali z uciechy. Nawet Prekossi, syn Kowala, ten blady, co to się nigdy nie śmieje, rozochocił się jakoś. Nawet Robetti, co to ocalił wstępniaka, skakał biedaczysko na swoich kulach. Kalabryjczyk, który śniegu jak żyje nie widział, ugniótł sobie z niego kukiełkę i zaczął ją jeść jakby brzoskwinie. Krossi, syn zielarki, natkał go sobie w tornister, a z mularczyka tośmy o mało nie popękali ze śmiechu, kiedy mój ojciec go zaprosił, żeby do nas jutro przyszedł, bo miał gębę pełną śniegu, nie śmiał wypluć, nie mógł połknąć i stał tak dusząc się i nie mogąc przemówić ni słowa. I nauczycielki wybiegły z klas pędem, śmiejąc się i żartując. Moja nauczycielka z pierwszej wyższej biegła biedaczka wśród śnieżycy, zakrywszy twarz zieloną swoją woalką, mocno kaszląc. A tymczasem ze 100 dziewcząt wyleciało z żeńskiego oddziału i piszcząc z uciechy pędziło po tym białym dywanie, a nauczyciele i pedelie wszyscy krzyczeli – do domu, do domu! Ale widziałem dobrze, że i sami łykali śnieg garściami, bieląc sobie wąsy i brody i sami śmiali się z tych awantur, któreśmy wyprawiali, witając zimę. Ojciec Henryka uczynił następujący dopisek. Witacie zimę, ale przecież są dzieci, które nie mają ani płaszczów, ani butów, ani ognia w domu. I takich jest tysiące, którzy idą w dzień mroźny daleko ze wsi do szkoły, niosąc w odmrożonych do krwi rękach kawałek drzewa, żeby ogrzać szkolną izbę. I setki szkół są jakby zagrzebane w śniegu, szare i nagie jak piwnice, gdzie dzieci duszą się od dymu, a zębami od zimna szczękają, z przerażeniem patrząc na te białe płatki, które sypią się bez końca, a sypią, zawiewając drogi i chaty dalekie, grożąc w górach lawiną śmiertelną. Witacie zimę, chłopcy? Pamiętajcie, że jest jeszcze tysiące dzieci, którym ona przynosi nędzę i śmierć z sobą. Twój ojciec.
Wszystko białe dookoła, jak piękny sen. W jedną noc tak zmian dokonał puszysty śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest.
Wszystko nagle tak niewinne, jak dziecka sen. Niecodzienne i tak inne, bo przyszedł śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest.
Czasem jest śmiech, czasem są łzy, ale raz do roku zawsze jest tych kilka dni, kilka chwil ze wszystkich stron wesołych świąt. Ludzie sobie życzą, nasze myśli białe są,
tak jak śnieg. Wszyscy dawno już zwątpili w codzienny świat, aż tu nagle w jednej chwili biały śnieg spadł, przykrył kilka naszych kłamstw, przykrył samotności czas, przykrył ciemną stronę serc. Pięknie jest. Czasem jest śmiech, czasem są łzy, ale raz do roku zawsze jest tych kilka dni, kilka chwil ze wszystkich stron wesołych świąt.
ludzie sobie życzą, nasze myśli białe są, tak jak śnieg. Może kiedyś tak się stanie, że to dobre w nas zostanie i każdego dnia będzie tak.
Zima, śnieg. Przypomnę teraz Adama Mickiewicza i to nie tylko dlatego, że urodził się 24 grudnia 1898 roku, czyli 225 lat temu, ale także dlatego, że w Panu Tadeuszu zamieścił opis tańca znanego nie tylko Polakom. Tańca, którym do dzisiaj rozpoczynają się bale sylwestrowe. Fragment epopei usłyszą Państwo w recytacji Andrzeja Seweryna. Potem atmosferę Soplicowa przypomną już śpiewem Grzegorz Turnał i Stanisław Sojka.
Poloneza, czas zacząć. Podkomorze rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa pokręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Za podkomorzym szereg w pary się gromadzi. Dano hasło, zaczęto taniec. On prowadzi. Nad murawą czerwone połyskają buty, bije blask z karabeli, świeci się pas suty. A on stąpa powoli, niby od niechcenia, ale z każdego kroku, z każdego ruszenia można tancerza czucia i myśli wyczytać. Oto stanął, jak gdyby chciał swą damę pytać. Pochyla ku niej głowę, chce szepnąć do ucha, dama głowę odwraca, wstydzi się, nie słucha. On zdjął konfederatkę, kłania się pokornie. Dama raczyła spojrzeć, lecz milczy. Upornie. On krok zwalnia, oczyma jej spojrzenia śledzi i zaśmiał się na koniec. Rad z jej odpowiedzi stąpa prędzej, pogląda na rywalów z góry i swą konfederatkę z czaplinymi pióry to na czoło zawiesza, to nad czołem wstrząsa, aż włożył ją na bakier i pokręcił wąsa. Idzie! Wszyscy zazdroszczą. Biegą w jego ślady. On by rad ze swą damą wymknąć się z gromady. Czasem staje na miejscu, rękę grzecznie wznosi i żeby mimo przeszli, pokornie ich prosi. Czasem zamyśla zręcznie na bok się uchylić, odmienia drogę, rad by towarzyszów zmylić. Lecz go szybkimi kroki ścigają natręty i zewsząd obwijają tanecznymi skręty. Więc gniewa się, prawicę na rękojeść składa, jakby rzekł: nie dbam o was, zazdrośnikom biada. Zwraca się z dumą w czole i z wyzwaniem w oku prosto w tłum. Tłum tancerzy nie śmie dostać w kroku. Ustępują mu z drogi i zmieniwszy szyki, puszczają się znów za nim. Brzmią zewsząd okrzyki: a to może ostatni! Patrzcie, patrzcie młodzi! Może ostatni, co tak poloneza wodzi. I szły pary po parach, hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, jak wąż olbrzymi w tysiąc ławiący się zwojów. Mieni się cętkowata różna barwa strojów, damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, wyzłocona promieniami zachodniego słońca i odbita o ciemne murawy węzgłowia. Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia. Tylko kapral Dobrzyński, sak, ani kapeli nie słucha, ani tańczy, ani się weseli. Ręce w tył założywszy, stoi zły, ponury. Wspomina swe dawniejsze do Zosi konkury. Jak lubił dla niej nosić kwiaty, pleść koszyczki, wybierać gniazda ptasie, robić zauszniczki. Niewdzięczna, chociaż tyle pięknych darów strwonił, choć przed nim uciekała, choć mu ojciec bronił, on jeszcze ileż razy na parkanie siadał, by ją dujrzeć przez okna, w konopie się wkradał, żeby patrzeć, jak ona plela swe ogródki, rwała ogórki albo karmiła kogutki. Niewdzięczna. Spuścił głowę i na koniec świsnął mazurka, potem kaszkiet na uszy nacisnął i szedł w obóz, gdzie stała przy armatach warta. Tam dla rozerwania się zaczął grać w drużbarta z wiarusami, kielichem osładzając żałość. Taka była dla Zosi Dobrzyńskiego stałość. Zosia tańczy wesoło, lecz choć w pierwszej parze ledwie widna z daleka, na wielkim obszarze zarosłego dziedzińca w zielonej sukience, ustrojona w równianki i w kwieciste wieńce, wśród traw i kwiatów krąży niewidzialnym lotem, rządząc tańcem jak anioł nocnych gwiazd obrotem. Zgadniesz, gdzie jest, bo ku niej obrócone oczy, wyciągnięte ramiona, ku niej zgiełk się toczy. Darmo się pod komorzy zostać przy niej sili. Zazdrośnicy już z pierwszej pary go odbili. I szczęśliwy Dąbrowski niedługo się cieszył. Ustąpił ją drugiemu, a już trzeci śpieszył. I ten zaraz odbity odszedł bez nadziei. Aż Zosia już strudzona spotkała z kolei Tadeusza i dalszej lękając się zmiany i chcąc przy nim pozostać, zakończyła tany. Idzie do stołu gościom nalewać kielichy. Słońce już gasło. Wieczór był ciepły i cichy. Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany. U góry błękit Nawy, na zachód Różany. Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące. Tam jako trzody owiec na murawie śpiące, ówdzie nieco drobniejsze jak stada cyranek. Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek, przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy, jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał, aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał. Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło i raz ciepłym powiewem westchnąwszy usnęło.
Te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania
księga. Zosia w ogrodzie.
Anielska czy ziemska?
I ta siła zwiewna stała.
Czy ulotna?
Spojrzał Tadeusz. Zgubił się, nie wie.
Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał.
Gerwazy,
Kratazy,
Husy
albo Sokół.
Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Koreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Robak dobrodziej.
Kłócą się i
Robak mówi,
posprzątać, oczyścić, dom przygotować, to cnoty przybędzie.
A sędzia na to zrobić powstanie.
Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie.
Kłócą się i
rzeczony, wzruszony głęboko,
w Łodzi przy szablach, a oddech wstrzymany.
Rok niezapomniany, wolne Soplicą.
Kłócą się
za czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
Zapraszamy do reklamy.